Jesteśmy w Księdze Sędziów, Stary Testament. Pan Bóg dzisiaj otwiera przed nami. Ubiegłą niedzielę słyszeliśmy o sędzim, o wybrańcu Bożym, Ehudzie, który pokonał Eglona mieczem Słowa Bożego, mieczem Bożej gorliwości. Dzisiaj przejdziemy dalej do kolejnej postaci, wybrańców Boga, szukając światła, szukając podpowiedzi ze strony Ducha Świętego, jak przeżywać nasze czasy obecne, jak jako uczniowie Chrystusa doświadczać spotkania, czy czasami także konfrontacji ze światem, w którym żyjemy. Otóż Księga Sędziów powiada dalej. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet Haggoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat 20. Na początku trzeba byłoby się zapytać, na czym polegał ten nielitościwy ucisk. Jak to się ma do chwili, w której my żyjemy? Co ma wspólnego z nami? Otóż już przed 100 laty święty Pius X przestrzegał, że w ostatnich czasach wzrosła liczba nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego, którzy za pomocą nowych, a podstępnych środków usiłują paraliżować ożywsze działanie Kościoła. A nawet gdyby się udało, to szczętnie wywrócić samo nawet Królestwo Chrystusa przy pomocy nowych, a podstępnych środków. Ciekawe, że Jabin posługuje się rydwanami, które są bardzo na ówczesne czasy nowoczesnym sposobem prowadzenia sztuki walki, niszczenia przeciwnika. To są pojazdy nie tylko, że metalowe, szybkie, silne, ale także wyposażone są w ostrza z jednej i z drugiej strony. Także jak taki rydwan wjeżdżał między ludzi czy koni, ciął wszystkich w połowie, konie. Tych rydwanów Jabin miał 900. Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał, 2 lata przed wyborem na stolicę Piotrową był zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Objeżdżał różne miasta. Na różnych spotkaniach zabierał głos. To, co powiedział w Filadelfii 13 sierpnia 76 roku, dało i daje ciągle do myślenia. Mianowicie powiedział, że nieuchronnie czeka nas konfrontacja. Jak sam się wyraził, między Kościołem i antykościołem, między Ewangelią i antyewangelią. Jest to konfrontacja nie tylko nieuchronna, ale także jest przewidziana. Jest przygotowana także przez Bożą opatrzność. Możemy naszymi modlitwami trochę jakby zmniejszyć jej skutki, ale ona się musi dokonać, bo dzięki niej także Kościół dokona swojego oczyszczenia. Do ciekawego epizodu też doszło w czasie spotkania z już Janem Pawłem II podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec, w Fuldzie. Gdzieś pomiędzy spotkaniami Ojciec Święty został zapytany przez niektórych ludzi o znaki nadciągającej katastrofy. Ludzie odnosili się do zapowiedzi apokaliptycznych, do tego, co mówiła Maryja Dziewica. Jan Paweł II wtedy nie zbył tego pytania jakimś lekceważącym dowcipem, tylko zatrzymał się i powiedział poważnie coś takiego. Musimy być przygotowani na przyjście wielkich prób w niedalekiej przyszłości. Prób, które będą od nas wymagały nawet oddania życia oraz całkowitego daru z siebie Chrystusowi i za Chrystusa. Poprzez wasze modlitwy i moje możliwe jest zmniejszenie tej udręki, ale nie ma możliwości już, by jej zapobiec, ponieważ tylko w ten sposób Kościół może zostać skutecznie odnowiony. Musimy być silni, musimy się przygotować, Musimy powierzyć ją Chrystusowi i Jego Matce. I musimy dbać, bardzo dbać o modlitwę różańcową. I teraz wróćmy do Księgi Sędziów, do tej opowieści dotyczącej króla Jabina. Kim jest Jabin? Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że był królem Kanaanu, który wcześniej jeszcze z poprzedniej historii wiemy, że zdołał przepędzić Izraelitów zdobywających ziemię obiecaną, przepędzić ich w stronę gór. To był pan równiny. Całe pola, obszary wielkie należą do niego, dlatego że ma rydwany. Na czym polega władza Jabina dzisiaj? Na czym polega potęga jego rydwanów? W czym tkwi siła Jabina? Połączenie postępu z ogromną ilością pieniędzy? Pomysłu na przyszłość i wielkiej fortuny? Czegoś, co dzisiejszy Jabin chce narzucić całemu światu? My dzisiaj mamy do czynienia z pewnym niebezpieczeństwem, które jest ciągle nieodkryte do końca i niedocenione. Jeśli ludzie czują się zagrożeni w swym stanie posiadania, majątku, pieniądzach, prawach, to wtedy wychodzą na ulicę. Zaczynają strajkować, zaczynają protestować. Natomiast jeśli chodzi o kwestie duchowe, o skarby duchowe, jesteśmy bezbronni. Nie wiemy, co zrobić. Natomiast mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać niszczącą świat herezją antropologiczną, to znaczy zdeformowaną wizją człowieka. W tej nowej wizji człowieka, w wizji jego szczęścia, jego udanego życia, w centrum stoi przyjemność. Królem jest seks. Prawo do nieograniczonego korzystania seksualności bez konsekwencji. W tej wizji chodzi o to, żeby człowiek mógł cieszyć się nieograniczonym prawem do tego, żeby korzystać z życia. Nie znosi żadnych ograniczeń. Ograniczeń prawa pozytywnego, ale przede wszystkim także ograniczeń prawa naturalnego. Dzisiaj o prawie naturalnym się nie mówi. Nie znosi norm i reguł moralnych. Dlatego dzisiaj człowiek wolność swoją utożsamia z prawem do seksu bezpłodnego, do antykoncepcji. Ostatnią kostką domina w tej grze jest domaganie się prawa do związków homoseksualnych. W 2015 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Stany Zjednoczone były jeszcze do niedawna traktowane jako przykład państwa, które może być jednocześnie nowoczesne, zasobne, a tak samo bogobojne. Do dzisiaj przecież na Pismo Święte składa przysięgę prezydent Stanów Zjednoczonych. Jest modlitwa także w parlamencie recytowana. Natomiast nastąpił przełom w 2015 roku, kiedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych na skutek takiego procesu słynnego nazywanego Obergefell kontra Hodges zawyrokował, że związki homoseksualne są we wszystkich stanach zrównane z dotychczasowymi związkami małżeńskimi. To, co do tej pory mogło być uznawane jak ze strony nauczania Kościoła, chrześcijańskiej wizji świata, mężczyzny, kobiety, seksualności, mogło być uznawane choćby za pewną propozycję, choćby za pewną drogę, pewną opcję, dzisiaj wielu środowisk jest uznawane za coś, co jest szkodliwe i co trzeba wyeliminować, wyczebić. Ludzi trzeba uwolnić od takiej wizji. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy te zmiany nie tylko przechodzą przez cały świat, ale także dobijają się do Kościoła. Dlaczego są zainteresowani piewcy nowej moralności, nowej wizji człowieka, żeby infiltrować Kościół, pomijając, że także w naszym Kościele jest wiele zdrajców. Dlatego, że nawet jeśli spróbuje się zmarginalizować Kościół katolicki, nawet jeśli próbuje się go zlekceważyć, to poprzez jego wytrwałość, poprzez jego trwanie w swoim odwiecznym nauczaniu, zawsze pozostawi ludziom poczucie winy, wyrzut sumienia. Dlatego trzeba zrobić coś, żeby móc nie zwalczyć Kościół, ale go pozyskać. No, przykładem tego, o czym mówię, może być także synod z 2014 poświęcony małżeństwu i rodzinie, gdzie próbowano wprowadzać zmiany poprzez zmianę pojęć. Na przykład już nie mówi się dzisiaj o związku cudzołożnym, ale zaczyna się mówić o tak zwanych związkach nieregularnych. Tak samo jak kiedy wielu doznało dreszczy, gęsiej skórki, kiedy w niektórych propozycjach synodalnych pojawiła się kwestia uznania oznak prawdy i uświęcenia w związkach homoseksualnych i w innych alternatywnych formach przeżywania ludzkiej seksualności. Więc o co chodzi? Mamy dopatrywać się obecności Pana Boga w związkach pozamałżeńskich, w zamieszkaniu przed ślubem razem albo bez ślubu razem, w związkach kazirodczych. To jest właśnie jabin, który wjeżdża swoimi rydwanami w nasze umysły, w umysły także młodych ludzi. I ma przed sobą Siserę także, głównodowodzącego, stratega, który będzie wykonywał polecenie jabina. Wystarczy tylko, przywołam jeszcze taki przykład. Pod koniec XIX wieku John Rockefeller Jr. podjął działanie dotyczące eugeniki na świecie. Był przekonany, że żeby świat przetrwał i żeby ludzie mieli odpowiednią jakość życia, trzeba zmniejszyć ilość populacji. Jak przekonywał, trzeba pozbyć się szumowin. Kiedy mówił o szumowinach, to mówił o biednych, o emigrantach, a także mówił o nieodpowiedzialnym rodzicielstwie, to znaczy rodzicach, którzy chcą mieć więcej niż jedno albo dwoje dzieci. Dlatego w 1913 roku powołał do istnienia fundację, nazywaną Fundacją Rockefellera, która miała zająć się eugeniką. Głównym doradcą Rockefellera wtedy okazał się niejaki Frederick Gates. Promował wówczas problem choroby. Choroba jako największe zagrożenie ludzkości. Oczywiście to była wizja świata, gdzie zło materialne jest nieskończenie większe niż jakiekolwiek zło duchowe. Wtedy największym celem ludzkości jest zdrowie. Nie mam na myśli polskie zdrówko, ale zdrowie reproduktywne, zdrowie ekologiczne, zdrowie jako dobrodziejstwo ludzkości. W imię także zdrowia ludzkości, powodzenia dzisiejszej populacji podejmuje się także zmaganie o klimat i tak dalej. To wszystko pod tymi sprawami kryje się jak pod zasłoną dymną jedno i to samo. Eugenika. Chęć zmniejszenia ludzkości. Poprzez co? Poprzez regulację urodzin. Ciekawe, że po latach państwo Bill i Melinda Gatesowie przejęli tę część Fundacji Rockefellera, która dotyczy kontroli urodzin. Wystarczy jeszcze dodać do tego, że w 1960 roku, a więc na 8 lat przed wybuchem rewolucji seksualnej, Państwowa Agencja Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych przeprowadziła według nich pozytywne testy dopuszczenia do aptek pigułki antykoncepcyjnej. 5 lat później Najwyższy Sąd Stanów Zjednoczonych uznał, że każda para małżeńska i nie tylko małżeńska ma prawo do stosowania regulacji urodzin. I teraz znajdujemy się w takim momencie, w takim położeniu, kiedy ta mentalność, ten sposób wyobrażania sobie życia nie tylko uderza w Kościół, nie tylko staje się polemistą, przeciwnikiem, ale przychodzi też delikatnie zapukać w nasze umysły, w nasze bramy. Domaga się tego, żeby go wpuścić do sal katechetycznych, do naszych szkół, do sposobu szkolenia samorządowców, na kursy przedmałżeńskie. Chodzi o to, żeby przeniknąć Kościół, żeby go ogarnąć, zwyciężyć. Jeszcze jedna rzecz. W latach 60. i 70. wybucha także ruch feministyczny. Kobiety zaczęły wcześniej od protestowania przeciwko instrumentalnemu traktowaniu ich, pozbawianiu ich praw, domagały się równości z mężczyznami, ale to wszystko ewoluowało. W pewnym momencie na fali ruchu feministycznego mężczyźni uznali, że to jest świetny pomysł. W połączeniu jeszcze z pigułką antykoncepcyjną mężczyzna może się czuć uwolniony od ciężaru ojcostwa i także może mieć dostęp do seksu bez konsekwencji. Kobieta pomyślała, że wreszcie będzie mogła uwolnić się od konieczności bycia matką i zająć się swoją własną karierą zawodową, pieniędzmi, samostanowieniem. To doprowadziło w przemianach mentalnościowych do takiego przekonania, z którym mamy dzisiaj do czynienia, że jakby maksimum upodmiotowienia kobiety leży w tym, że kobieta czuje się w posiadaniu prawa do zabicia swojego własnego dziecka. Widzicie, jak diabeł działa? Kobietę skojarzyć z zabójstwem? Doprowadzić do tego, że poczuje się zabójczynią? I tutaj jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy wobec Jabina, który próbuje także przenikać nasz Kościół. Ruch feministyczny, który się zaczął bardzo szybko rozwijać, zaczął stawiać wielki akcent na cechach kobiecości. Kobiecość to wspólnota, to opiekuńczość, to jest bycie miłym, bycie sympatycznym, to są relacje, to jest dbałość jeden o drugiego. Natomiast cechy męskie zaczynały być powoli wypierane. Cechy męskie natomiast to jest siła, to jest nieugiętość, ale to jest także odpowiedzialność za innych. To jest postawienie się w sytuacji, w roli obrońcy, strażnika, wartownika, a kiedy będzie potrzeba, to jest oddać życie w obronie najbliższych. Dlatego bycie mężczyzną w ten sposób także wprowadzano, inicjowano młodych chłopców w życie rodzinne, zawodowe, ojczyźniane, kościelne. Polegało na tym, żeby zgodzić się na to, że będę powoli zużywał się jak świeca, dając światło, dając ciepło innym. Taka jest rola męskości. Co się stało? Męskie cechy zaczynają być wypierane. Najpierw padają po kolei bastiony męskości, a więc wojsko, a więc media, a więc sport. I wreszcie przychodzi czas na Kościół. Wielu ludzi, którzy dzisiaj są sędziwymi pasterzami, którzy są także biskupami. Oni wchodzili do seminariów, przechodzili swoją formację kapłańską, zakonną, w momencie, kiedy świat był ogarnięty euforią feministyczną. Kiedy oni się przygotowywali do swojej posługi w kościele, wiele zakonnic rzucało habity. Fulton Sheen jednego razu opisywał, jak jego znajomy jubiler zadzwonił do niego, żeby przyszedł, ma coś dla niego. Wyciągnął przed nim worek, mówi Fulton, ze 20 kilogramów. Ten worek miał srebrnych krzyżyków. Jak mu wytłumaczył jubiler, przyniosły mu to siostry zakonne, które uznały, że już nie będą tego potrzebować, bo noszenie dzisiaj krzyżyka na piersi jest niepotrzebną ostentacją. Dzisiaj tego świat współczesny nie wymaga i nie potrzebuje. I potem Sheen, kiedy wziął ten worek, usłyszał, jak ten jego przyjaciel jubiler go zapytał, co się dzieje z twoim kościołem? Wtedy były wprowadzane środki antykoncepcyjne, wtedy zaczęły być organizowane referenda na rzecz rozwodów. Feminizm zaczął wkraczać jako pewna pewna maniera, pewna moda, pewien paradygmat do Kościoła, wypierając te męskie, potrzebne dla Kościoła cechy. My sobie cenimy, że mieliśmy kardynała Stefana Wyszyńskiego. My sobie cenimy, że mieliśmy księcia Sapiehę. My sobie ceniliśmy, że mieliśmy księdza Popiełuszkę. To nas wzmacniało. Bo cechy męskie w Kościele to jest upór, to jest niezmienność, to jest wytrwałość, to jest umiejętność przecierpienia. Natomiast cechy kobiece to jest ustępliwość, to jest otwartość, to jest chęć dogadania się. Nie zawsze one spełniają swoją rolę. Dlatego dzisiaj bardzo często w wielu miejscach, jak byłem na Zachodzie przez parę lat, to mnie to szokowało, jak bardzo w wielu ludzi Kościoła weszła rewolucja seksualna 68 roku. Nie oburzało nikogo, jak młody ksiądz mówił, przekonywał młodzież, że encyklika Humanae Vitae jest dzisiaj już nieaktualna, że tego już nie trzeba stosować. Natomiast jak święty Jan Paweł II ogłosił list Misericordia Dei, prosząc, żeby konfesjonały były otwarte w czasie nabożeństw i mszy niedzielnych, o to oburzało. Rozumiecie? Wszystko do góry nogami. I w tej sytuacji, w takim położeniu bardzo często się znajdujemy, nie zdając sobie z tego sprawy, jak to bardzo galopuje. Jak bardzo Jabin przechodzi ze swoimi rydwanami, tnąc wszystko. Tnąc nasze pojęcia, tnąc nasze postawy. Wycinając także ludzi, bo nieraz ludzie rezygnują z zidentyfikowania się z Kościołem, mówiąc, ale to jest coś tak słabego, tak miękkiego. I co się dzieje? Przychodzi, znowu Bóg interweniuje, przychodzi z pomocą. I to przychodzi z pomocą poprzez kobietę, która nazywa się Debora. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lapidota. Posłała ona po Baraka, syna Abinoama, z Kadesz, z pokolenia Neftalego. Oto rzekła mu, co nakazał Pan Bóg Izraela. Idź, udaj się na górę Tabor i weź z sobą 10 000 mężów, synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Sisere, wodza wojsk Jabina, z jego rydwanami i chówcami i dam je w twoje ręce. Odpowiedział jej Barak, jeśli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. I wtedy Debora mówi, ja mogę pójść z tobą, ale wtedy nie ty będziesz zwycięzcą, tylko zwycięstwo przejdzie przez kobietę. I Barak się zgadza na to. I okazuje się, strategia, którą proponuje Debora, jest natchniona przez Boga. Bo w tej strategii jest informacja dla Baraka. Rzuć się do walki, ale całkowicie ufając Bogu. Barak organizuje swoje chówce i rzuca się na równinę, schodzi z góry, a równina jest terenem Jabina, gdzie Jabin zwycięża, on ma swoje rydwany z ostrzami. Ale Debora idzie za głosem Boga i doprowadza Jabina do potoku Jabok. I, przepraszam, do potoku Kiszon. I okazuje się w tym momencie, kiedy wojska Jabina są zgromadzone, żeby zniszczyć Izraelitów, potok zaczyna wzbierać, Bóg zsyła deszcz i wszystkie rydwany zaczynają się topić w błocie. Sisera jest zmuszony, żeby uciekać o własnych siłach, ratować się na własnych nogach. Dociera do pewnego namiotu, gdzie jest kobieta. Kobieta się nazywa Jael. Kobieta zaprasza Siserę, żeby odpoczął w jej namiocie i w tym momencie, kiedy on jej ufa, odpoczywa, zasypia, jak powiada Pismo Święte, uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho do niego, przebiła jego skroń palikiem. Także ten utkwił w ziemi. Kochani, to jest słowo dzisiaj dla nas. Sługa Boży, ksiądz Dolindo Ruotolo, kiedy komentował ten fragment Pisma Świętego, powiedział, w Deborze i w Jael ukryła się Maryja. Ukrywa się Maryja. To Maryja jest tą, która przebija palikiem głowę Sisery. Głowę nieprzyjaciela, tego, który chce zmącić nasz sposób myślenia, nasz sposób widzenia. Niszczy głowę przeciwnika. Tak jak zostało zapowiedziane i obiecane niewieście w raju. Ona zmiażdży Twoją głowę, a Ty co najwyżej dotkniesz jej pięty. Co to znaczy dla nas? Pozwólcie, że zakończę takim fragmentem z listu świętego Pawła do Rzymian. Proszę Was, bracia, strzeżcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim, a więc raduję się z was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyśleni, a co do zła niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego niech będzie z nami. Maryja już w Kito, w czasie słynnych objawień, kiedy przewidywała, co będzie za 400 lat, a więc na początku XXI wieku, jaki kryzys będzie musiał przechodzić Kościół Chrystusowy, mówiła jednocześnie: walczcie, jestem z wami, jestem po waszej stronie, to minie, nie załamujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczacie zgorszenia. Ksiądz kardynał August Hlond był słynny z tego, że nieraz powtarzał: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję, przez tę niebiańską kobietę. Teraz możemy bardziej rozumieć, dlaczego Jezus, kiedy umierał na krzyżu i zobaczył obok siebie swą matkę i umiłowanego ucznia, to powiedział do Maryi: to jest Twój syn. A do umiłowanego ucznia powiedział: to jest Twoja matka. I odtąd uczeń zabrał ją do siebie. Tradycja Kościoła często identyfikuje tego umiłowanego ucznia Jezusa ze świętym Janem. Ale sam ewangelista Jan świadomie nie powiedział, że to był on. Bo tam jest miejsce na umiłowanego ucznia Jezusa, na umiłowaną uczennicę Jezusa. Jeśli chcemy dzisiaj pozostać uczniami Chrystusa, jeśli chcemy, żeby to powołanie ucznia Chrystusa przetrwało i przeszło na następne pokolenie, na waszych dzieci i wnuków, to Maryja, nowa Debora, staje i wzywa nas do walki. Mówi: zajmij stanowisko. Nie idź na kompromis. Ja już za wielu ludzi kochających Kościół i zaangażowanych w Kościół słyszałem, jak popadali w pesymizm i mówili: już jest bitwa przegrana. Już nic się nie da zrobić. My nie jesteśmy pesymistami. My jesteśmy chrześcijanami. I Maryja staje po naszej stronie, mówi: jestem z wami. Walczcie. Jak walczyć? Walcz jednoznacznością. Walcz mówiąc jasno. Papież Benedykt XVI nieraz mówił: kochać to znaczy mówić jasno. I walcz także okazując wierność Chrystusowi. Dając także temu świadectwo. Małżonkowie, rodzice, jeśli Bóg daje wam miłość, jeśli Bóg daje wam hojność, żeby mieć dzieci, żeby je wychowywać, żeby im przekazywać wiarę, żeby dla nich cierpieć, dawajcie o tym świadectwo. Kapłani, którzy dostają łaskę czystości, dawajmy o tym świadectwo. Jestem po waszej stronie. To minie. Nie załamujcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia.